Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Andrzej Brachmański, Klub Radnych Zielony Razem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Widział pan króliczą kampanię?
Nie, ale słyszałem coś, że podobno mamy się rozmnażać jak króliki,
tak? Tak, jak króliki.
Gdzieś w jakimś radzie dzisiaj rano słuchałem.
3 miliony złotych jedynie kosztowała kampania.
Trzy, powiem tak, na ile kosztowała, to mnie na 3 jest głupia, tak?
Ja nie wiem, czy jest głupia, no pytam, no, każdy może sobie sam osądzić, czy ona jest.
Powiedz mi tak, ponieważ nie widziałem, nie chcę się wypowiadać, choć słyszałem dzisiaj gdzieś tam w którymś radio, które rano słucham. Nie wiem, czy wolno wymawiać nazwy, bo to podobny jest kryptoreklama. A już od razu ktoś pozwolił sobie na żart, że lepiej zamiast królików, żeby tam były karasie, jakiś wędkarz, bo karasie robią to jeszcze szybciej. No tak, ale mój Boże, no się mamy rozmnażać,
to
się mamy.
No wie pan, no to jest tak, ktoś zamawia, ktoś to ocenił, tak?
Ktoś uznał, że to jest dobre, śmieszne.
Ktoś uznał, że to będzie fajne, może śmieszne, może mniej śmieszne. Czy się Polacy zaczną rozmnażać jak króliki? Nie mam pojęcia,
tak? Powiem tak, wszyscy liczyliśmy na to, że 500+ da ten efekt. Po roku widać, że nie. Że 500+, które jest bardzo dobrym programem, nie dało jednak efektu demograficznego. Co jednak pokazuje na to, że socjolodzy od dawna mówili, że bogate społeczeństwa mniej chętnie się rozmnażają. Też myślę, że lepszy efekt niż takie namawianie do wielodzietności byłoby poprawa opieki nad w żłobkach, przedszkolach i te wszystkie rzeczy, to by ludzi bardziej zachęcało.
I powiem panu, że ludzie komentujący tą kampanię mówią właśnie o tym. Niekoniecznie musimy się od razu rozmnażać jak króliki. Zresztą pal licho te króliki, czy ktoś sobie użył takiego czy innego zwierzaka. Tylko mówi, jeśli my rodzice, młodzi ludzie często, tak, będziemy mieli zagwarantowany dostęp do lekarzy, specjalistów, tak, jeśli dziecko zachoruje, dostęp do edukacji, dostęp do pewności pracy i stabilności zarobków na jakimś poziomie, to sami będziemy się decydowali na to, aby mieć kolejne dzieci, tak? Jeśli tego nie mamy, to jest
znaczy,
to trudne.
Nasze miasto jest powiedzmy w dobrej sytuacji, bo od wielu lat zapewniamy wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym miejsca w przedszkolach. Z żłobkami już jest gorzej, ciągle jeszcze tutaj jest trochę sporo do zrobienia. Reforma edukacji w tym roku namieszała, więc już nikt nic nie wiedział. No ale trzeba sobie też uczciwie powiedzieć, że dzisiaj dostęp przede wszystkim do lekarza pediatry jest dramatyczny. Miasto na to nie ma żadnego wpływu, ale polityka państwa w tej sprawie jest jaka jest, każdy widzi, tak? Więc to jest to. Natomiast ja powiem tak, pomysł, żeby zachęcać ludzi do
prokreacji
jest dobry, ale powiem tak, Kościół od 2000 lat do tego zachęca co niedziela i generalnie, powiem szczerze, co najmniej 500 lat ponosi w tej sprawie klęskę. Więc.
Wspomniał pan o programie 500+. No, ministerstwo już myśli o tym, jak z jednej strony znaleźć oszczędności, ale o tym się oczywiście głośno nie mówi na programie 500+, ale mówi się o tym, że może jest tutaj też szansa, żeby jeszcze bardziej zmobilizować Polaków, żeby tych dzieci mieli więcej, bo w tej chwili wszystkie badania wskazują na to, że takim najbardziej popularnym modelem rodzin w Polsce jest 2+2, tak? Dwoje rodziców, dwoje dzieci. Najwięcej jest dzieciaków w takich rodzinach. I teraz ministerstwo mówi, no to ograniczamy to 500 na drugie dziecko do 300, ale jak masz trzecie, to już masz 700+. Jeśli masz czwarte, to masz jeszcze więcej.
Ja powiem tak, ja w ogóle nie wiem, czy jestem dobrym rozmówcą do tego tematu. Ja już ten etap, że tak powiem,
mam
za sobą.
Nie był pan beneficjentem 500+, nawet 100+, tak?
Nie byłem beneficjentem 500+, a z kolei moje dziecko się leni, więc być może to z jej pokoleniem, jej koleżankami, bo widzę, że wszystkie jej koleżanki jakby się leniły. Więc to raczej z nimi by trzeba rozmawiać o powodach, tak?
Mnie bardziej zastanawia mechanizm, wie pan, bo ja nie wiem, czy Polacy będą w stanie zrozumieć. Gdyby, załóżmy, powstało takie ograniczenie, że premiujemy tych 3, 4, 5 dzieci i więcej, tak? Czyli tym, co już dostali na drugie dziecko, to 500 i są zadowoleni, mówią, no dobra, szkoda, że nie na jedno i drugie, ale jest przynajmniej 500. A teraz im powiemy, nie, moi drodzy, od następnego roku to macie 300. Ciężko ludziom, i to myślę, że w każdym kraju, jest zrozumieć mechanizm dali, a teraz zabierają.
No to prawda, ale jeszcze jest, ja myślę, że to jest jakiś mit chyba, że ludzie się rozmnażają,
bo 500.
To jest złe słowo, no ale dobrze, niech będzie. Rozmnażają, bo 500. Nie, ja myślę, że inne czynniki na to wpływają. Pewna jakaś moda, może jakiś taki z tyłu nacisk społeczny, że trzeba mieć dzieci. Ale myślę, że trzeba popatrzeć, co dzieje się w Europie, tak? Wiek wchodzenia w dorosłość się przedłuża, tak? Kiedyś w moim pokoleniu osoba 21-letnia była dorosła i wielu ludzi już w tym okresie zawierało związki, tak, małżeńskie, więc młodzi, dzieci i tak dalej. Teraz jest tak, że okres zawierania związków małżeńskich, wchodzenia w dorosłość się strasznie wydłuży. Już to nie jest 21, ale tak 25, 26, 30.
Pan, jeszcze 30 lat temu w Polsce mieliśmy 7% osób z wyższym wykształceniem. Teraz jakby standardem jest to, że młodzi ludzie po szkole średniej idą na studia, więc automatu jakby przedłużają.
Ale też się przesuwa, bo kiedyś było tak, że jednak wiedziałeś, że po studiach dostaniesz pracę, tak? Dzisiaj właściwie tej pracy nie dostaniesz, a jak dostaniesz, to taką, no powiedzmy sobie szczerze, mało płatną, mało satysfakcjonującą. A ja ostatnio rozmawiałem z nowym szefem Oszą i on mówi, że u niego w większości na kasach siedzą kasjerki, tak? Znaczy kasjerki z wyższym wykształceniem. No więc myślę, że to tego typu praca przy tej płacy nie zachęca do zakładania rodziny, więc nawet te 500+ w wielu wypadkach nie jest tym bodźcem motywującym.
To nie pamiętam, kiedy było jeszcze tak, że czasami ludzie po szkole zawodowej czy średniej, jakiejś technicznej, mogli dostać pracę. No wiadomo, że przemysł inaczej funkcjonował, były fabryki jakieś tam i tak dalej. Teraz się trochę to wszystko zmieniło. Ona niejednokrotnie była lepiej płatna już na starcie po takiej szkole z jakimś tam technicznym wykształceniem, nazwijmy to, niż dla kogoś, kto kończył studia i na przykład po iluś tam latach później zostawał nauczycielem. No więc śmiali się między sobą, mówi, ty student,
Panie
ty tam
Boże,
jeszcze
ale
sobie studiuj.
Tak jest. Miasto Zielona Góra prowadzi taki projekt, który się nazywa Modernizacja Kształcenia Zawodowego, którego celem jest danie młodym ludziom, którzy się uczą w szkołach zawodowych i technikach, jakby nowych umiejętności, przygotowanie ich do tego, żeby wyszli od razu na rynek pracy. A więc nie tylko to, czego się uczą w szkole, ale kursy, uprawnienia, prawo jazdy, wózki widłowe i tak dalej. Bardzo fajny program, finansowany ze środków Unii Europejskiej i to duży program.
Świetna baza dydaktyczna, dzięki temu powstaje.
To jest raz, że powstaje baza dydaktyczna, że też nauczyciele się tam kształcą, ale ja chciałem powiedzieć tak, że uczniowie dzisiaj zawodowych, szkół zawodowych, w niektórych zawodach praktycznie wychodzą i już dostają rewelacyjne prace, a ja z kolei też wiem, że na przykład wiele firm, zwłaszcza transportowych, mechanik, samochodowy, takie rzeczy, już na etapie uczenia się młodego człowieka, już odbywa z nim staże, próbuje go wciągnąć do siebie. Więc są zawody, po których mówimy, że bezrobocia nie ma, jest bardzo duży popyt. Powiatowy Urząd Pracy chyba w zeszłym roku zrobił takie badania, które nazwał barometr zawodów i zrobili taką listę zawodów, w których nie warto się uczyć, zawodów, w których można znaleźć pracę, ale to nie jest łatwe i zawodów, w których po prostu po szkole znajdziesz pracę. No, powiedzmy sobie szczerze, to są wszystko ludzie z konkretnym zawodem, tak? Więc jeżeli rodzice w jakiś sposób rozmawiają z dzieckiem o tym, jaka jest przyszłość, mówię, rozmawiają z nim w szkole podstawowej, to powinien jednak mówić mu, słuchaj, ucz się zawodów technicznych. Liceum to dzisiaj, taka moda była na liceum. Liceum to dzisiaj nie jest dobry wybór. Dobry wybór to jest, jeżeli masz chociaż trochę talentu w rękach, albo trochę zdolności do liczenia, do matematyki, niedużo, trochę, to bierzesz zawód techniczny.
No, jeśli spojrzymy na nabory do liceów chociażby w Zielonej Górze i techników w Zielonej Górze, no to mamy tutaj przepaść pomiędzy szkołami technicznymi. No one są zupełnie niemodne, używając
tego.
Tak,
no, ale właśnie retory. O tym mówię, że trzeba to zmienić, tak? Bo po liceum naprawdę jest problem z pracą, a jak jest, to jest byle jaka, a po szkole zawodowej, albo też po technikum, tak? Nie ma problemów z pracą, a jeżeli ktoś skończy politechnikę, a więc porządny zawód techniczny, to praktycznie nie ma problemu z
Ale
pracą.
Ale to podkreślają też wykładowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego na kilku wydziałach przynajmniej, że mają pewność tego, absolwenci tego wydziału, że znajdują od razu całkiem niezłą pracę. Ba, oni w czasie studiów już, przecież uniwersytet na przykład współpracuje z wieloma firmami, które funkcjonują tu z powodzeniem na naszym rynku i te firmy wchodzą właśnie w programy kształcenia studentów wężej trochę, tak, żeby ten student mógł od razu zasilić ich kadrę.
Tak? Ale no, to jest problem. Po pierwsze myślę tak, że my ciągle o tym za mało mówimy, tak? Ludzie z techników, nauczyciele, również nauczyciele za mało mówią. Ja gdzieś tam rozmawiałem sporo z nauczycielami jeszcze na tym etapie w zeszłym roku gimnazjalnymi. Nie? Jakiego typu szkoły rekomendujecie swoim uczniom? No więc wielu z nich rekomendowało liceum, bo masz czas się zastanowić i nie wiesz, co będziesz robił. Oczywiście ci rekomendujący to też z reguły humaniści, tak jak pani Polonicka i tak dalej, i tak dalej. Panią Polonicką, przepraszając, panie Poloniński. Większości. Z trudem przychodzi myśl o tym, że to, co one skończyły, to nie jest najlepszy kierunek, że jednak powinni swoich uczniów namawiać do tego, żeby szli na kierunki techniczne, żeby zdobywali konkretny zawód. Za mało o tym mówimy. Myślę też, że trochę pod tym względem kuleje, to ma swoją nazwę, ale nie wiem, bo poradnictwo zawodowe w szkołach podstawowych, chociaż muszę powiedzieć, że właśnie w ramach tego projektu, którym przedtem mówiłem, realizowanego przez miasto, też jakby ma być wzmocnione poradnictwo zawodowe, żeby ci uczniowie może dokonywali bardziej świadomego wyboru, żeby to nie było tak, a skończę liceum, a potem się będę zastanawiał, to potem już jest za późno, nie?
Ale na szczęście jest grupa takich uczniów, która jest świadoma. Nie będziemy daleko szukać. Aktualny przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta. Chłopak w wieku szkoły średniej, tak? I chodzi do takiej szkoły w naszym mieście, w której od razu kształci się w takim zawodzie, który daje już mu jakąś perspektywę, już jakiś papier. Co więcej, myśli o tym, żeby odbywać staże, bo ma takie możliwości. W czasie wakacji niekoniecznie jadę z chłopakami pod namiot, tak? I siedzę 2 miesiące nad morzem, a rodzice dali kasę. Tylko myślę o tym, żeby dokształcać się w konkretnej firmie, a jak jeszcze mi za to zapłacą, no to super.
Nie, ale właśnie mówię, ten projekt też powoduje, że jest sporo staży. Ja wiem, że w tym roku na przykład uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych odbywali staże w różnych firmach, właśnie tak jakby związanych ze swoim przyszłym zawodem. Bardzo fajnie, myślę, się firma e-obuwie zachowała, która bardzo dużo stażystów wzięła. Zresztą widać na rynku, że firma się rozwija i szuka intensywnie ludzi. Myślę, że też ten model się zmienia, tak? Do tej pory było tak, że tylko uczniowie byli zainteresowani, czy absolwenci byli zainteresowani pracą. Ten brak rąk do pracy w niektórych zawodach powoduje, że również firmy zaczynają myśleć, jak pozyskać przyszłego pracownika. Rynek jest już nie tylko pracodawcy, ale pracownika. I to jest fajnie. I dlatego ja bardzo namawiam młodych zielonogórzan, żeby jednak wybierali kierunek kształcenia zawodowego, bo przypominam, że to wcale nie zamyka drogi do studiów, oczywiście, tak? Ale skończysz maturę i masz już konkretny fach, a jeżeli chcesz się dalej kształcić, to możesz się kształcić w swoim kierunku, albo możesz też się kształcić w kierunkach humanistycznych, to już jest twój wybór, ale mając te lata 19, masz już konkretny fach, i za który ci z reguły nieźle płacą, tak więc namawiam wszystkich, tym bardziej, że mówisz, ten program modernizacji kształcenia zawodowego w mieście daje takie fajne możliwości zdobycia umiejętności i papierów również, których nie zdobędziesz, bo nie wynika to z programu szkolnego, to co jest w programie.
Ja
rozmawiałem z takim młodym człowiekiem, który swego czasu był przewodniczącym Młodzieżowej Rady Gminy w Świdnicy i tam go poznałem, tam z nim współpracowałem, który chodząc do technikum, przy okazji zrobił sobie papiery na elektryka, na wózek widłowy, na prawo jazdy, bo była taka, no, chyba gdzieś tam nawet na traktor, była taka możliwość, bo ten program modernizacja mu to dawał i on dzisiaj jest bardzo zadowolony. Mówi, on idzie teraz na studia na Politechnikę, ale już na tych studiach będzie mógł wykonywać różne prace, bo ma do tego uprawnienia zdobyte właśnie w ramach tego programu.
A że firmy, które potrzebują wyspecjalizowanych młodych ludzi, czy to po szkole średniej, tak jak wspomniał pan przy okazji e-obuwia na przykład, już, chociaż pewnie też ludzi z wyższym wykształceniem, no w Zielonej Górze nie brakuje. Mamy wiele branż, które mocno się rozwinęły, firm rodzimych.
Ktoś ma trochę talentu w rękach i zostanie mechanikiem samochodowym, to może leżeć i czekać, a firmy i będzie tylko wybierał
zwłaszcza, że samochodów
zwłaszcza jeżeli przybywa. Się zna na ciężarówkach, tak?
Dobrze, a widział pan już siedzibę Streamsoftu, która za moment oficjalnie będzie otwarta? No, z zewnątrz pan widział. No firma, która jeszcze parę lat temu gdzieś tam była upchnięta w jakichś małych pomieszczeniach i nagle, proszę, okazuje się, że firma się rozwija, no i potrzebuje chociażby świetnej bazy, w której będą funkcjonować pracownicy, i firma jest stąd, tak? Stawia też na ludzi stąd, bo to mówi szefostwo tej firmy. No świetnie, jeżeli tak jest.
Myślę, że takich firm mamy wiele. My oczywiście. Nie zdajemy sprawy.
Na pewno tak Streamsoft, bo za moment otwierają właśnie swoją siedzibę.
Mało kto jeździ, no, ale Streamsoft jeszcze trochę reklamy, bo ja za chwilę powiem o innej firmie. Mało kto jeździ na strefy, zwłaszcza tam głębiej, bo to wiele rzeczy, które się dzieje na strefie, nie widać z obwodnicy starego Kisielina. Ale ja teraz byłem też, bo tam taka interwencja dla radnego, nie pamiętam jak ta ulica się nazywa, jak się jedzie z strony przylepu, za stacją benzynową tą dawnego Lotosu. I to jest taka droga i w tyłu jest firma transportowa. No muszę panu powiedzieć, wszedłem i wydawało mi się, że jestem w zupełnie innym świecie. Tak, jest firma transportowa z porządnym biurowcem, z porządnym budynkiem, ale co najbardziej mnie tam zaskoczyło sposób zinformatyzowania całego tego procesu.
Okazuje się, że to
jest praca w firmie polega na tym, że na wielkiej hali siedzi tam ze 40 chłopaków i dziewczyn i całe ich oporządzenie to jest wielki monitor i komputer i oni pracują, tak? I firma się rozwija, gdzieś ci kierowcy jedą. Więc możliwości jest, ale zawsze mówię, większość tych możliwości to jest, tam akurat większość tych pracujących to byli absolwenci logistyki z zespołu szkół ekonomicznych. Więc jeżeli ktoś szuka konkretnego zawodu, to myślę, że to jest ten kierunek, tak? Kształcimy się w konkretnym zawodzie. Zielona Góra ma spory wachlarz w szkołach zawodowych tych zawodów, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
A jeśli chce się to potem rozwijać, można to rozwijać na uniwersytecie. Logistykę też można studiować w Zielonej Górze, nie ma żadnego problemu. To na sam koniec, panie radny, widział pan wczoraj wielką koalicję opozycyjną, jaka się zawiązała, jaka wystąpiła przed kamerami?
Nie widziałem. Ja zawsze mówię, że...
Nie oglądam telewizji?
Nie oglądam. Nie, naprawdę.
Nie, to ja panu powiem. Proszę sobie wyobrazić. Z jednej strony stoi pan Czarzasty, tuż obok stoi pani Nowacka, kawałek dalej stoi pan Halicki, jeszcze kawałek dalej stoi jakaś osoba, już nie pamiętam kto, z Nowoczesnej, jakaś tam jeszcze dodatkowa osoba, wszyscy uśmiechnięci, mili i mówią, to jest coś, co przyczyni się do tego, że powstanie wielka koalicja antypisowska, powiedziałbym w tej chwili. Chociaż to było bardzo ładnie nazwane, bo to było wstęp do porozumienia nad porozumieniem o porozumienie. Tak,
polityka na całym świecie, nie tylko w Polsce, polega na uprawianiu różnego rodzaju również gier, PR-u i tak dalej, i tak dalej. I zawsze przed wielką polityką, ja powiem inaczej, odwołam się do pewnej terminologii wojskowej, w dawnych czasach, kiedy walczono, że tak powiem, ciężko zbrojno, no to zawsze z przodu musieli być harcownicy, tak? I którzy rozpoznawali pole i sprawdzali, co się dzieje. No ale w tamtych czasach to ci harcownicy to byli ci pomniejsi, a ci najważniejsi stali z tyłu i czekali, wydawali rozkazy w momentach decydujących. No dzisiaj w Polsce mamy tak, że w tej opozycji ci najważniejsi harcownicy, ci najważniejsi wodzowie harcują niczym mali rycerze. Natomiast w PiS-ie, no, prawda jest taka, że wielki wódz siedzi z tyłu, zachowuje się jak Dżingis Khan, a ci jego pomniejsi harcują, tak? Więc niestety trzeba tutaj oddać szacunek Jarosławowi Kaczyńskiemu, że ciągle jeszcze jest lepszym rozgrywającym.
I potrafi trzymać w ryzach tych wszystkich u siebie, a to też nie jest takie proste, wie pan dokładnie, no, w polityce spędził pan bardzo wiele czasu, ale ma pan ten komfort, że pan jest osobą apolityczną w tej chwili, nie należy pan do żadnego ugrupowania.
Apartyjną,
dobra, okej.
Okay. Nie należy od wielu lat.
Trudno powiedzieć, że ktokolwiek jest apolityczny. Nie należy pan do partii.
Natomiast swoje poglądy mam. No i mam i je wyrażam w głosowaniu.
Dobrze. Był pan związany z Lewicą, z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Wierzy pan, że sojusz może się odrodzić? Patrząc na to, jak wyglądają jego struktury w Polsce, jeśli w ogóle jeszcze to jakieś potężne są, w Lubuskim, w Zielonej Górze?
Ja 6 lat temu, jeszcze w momencie, kiedy sojusz był w Sejmie, powiedziałem, że wyobrażam sobie polski Sejm bez Lewicy. I tak jest. Myślę, że sojusz... Dla sojuszu już nie ma miejsca na scenie politycznej, co nie znaczy, że nie ma miejsca dla jakiegoś ugrupowania lewicowego, no, ale oczywiście. To też nie jest razem z Zandberga, bo to jest razem z Zandberga to są piękno duchy. Chociaż z drugiej strony wczoraj minęła setna rocznica rewolucji październikowej i można powiedzieć, że rewolucję październikową zrobili piękno duchy, no bo dwa lata wcześniej to by nikt ich poważnie nie traktował. To kto w 14-16 roku traktował poważnie Lenina i jego towarzyszy, tak? A sytuacja się tak rozwinęła, że te piękno duchy mające wizję w sumie utopijnego świata zrobiły rewolucję. Ja nie mówię, co się potem z tego stało, tak? Więc być może tak jest, ale ja nie sądzę. Myślę, że polską scenę polityczną czekają gwałtowne ruchy, ale dopiero po następnych wyborach. Ja założyłem się o dużą krzynkę jeszcze przed poprzednimi wyborami, że to PiS musi 8 lat porządzić. I cały czas jestem przekonany, że to wygram. Natomiast myślę, że 2 lata po następnych wyborach, czyli za 4 lata, nastąpią wielkie przetasowania i w Polsce nastąpi coś w rodzaju pokazywania się nowych ludzi w rodzaju Macrona, tego premiera Trudeau, tak on się nazywa.
Ale wie pan, że tak było od 89 roku, tak na dobrą sprawę, nie trzymając się personaliów i tego, kto z jakiej partii był, jakie się pojawiały, jakie znikały. Przecież PiS,
no nie,
PiS 20 lat temu też jeszcze nie był PiS-em, ale sinusoidalnie zawsze się to rozkładało. Mieliśmy lewica, partie bardziej prawicowe, no tak, ale centrowe, lewicowe, prawicowe.
To prawica się zmieniała, a lewica trwała, tak? Teraz jakby prawica trwa, lewica się zmienia. Coś po lewej stronie, coś bliżej centrum się na pewno ujawni, ale jeszcze trudno powiedzieć, kto będzie na czele tego i co to będzie. Natomiast można powiedzieć, że to będzie jednak na fundamentach Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo oprócz tego, że są potrzebne silne osobowości, to jeszcze muszą być struktury. Ta partia ciągle jeszcze ma funkcjonują, może nieźle, ale funkcjonujące struktury, które gdyby miała mądrych liderów, zwłaszcza w terenie,
no jest to
byłaby w stanie Ja mam swoich cichych faworytów na polskich Macronów. No ale to jeszcze poczekam, bo to jest tak jak z Trzaskowskim, nie wiem, czy jeszcze mamy czas.
30 sekund, powiedzmy.
Platforma zrobiła wszystko, żeby spalić swojego kandydata na prezydenta Warszawy. I powiem szczerze, moja siostra ma takie powiedzenie, ręce i majtki opadają na takie działania. Tak, głupota totalna. Jak można wystawiać gościa na kandydata Warszawy rok wcześniej, nie robiąc wcześniej porządku z Warszawą? To po prostu jest jakaś totalna ignorancja, głupota, nie wiem jak to nazwać.
Tak? A może to jest problem właśnie z liderami. Jedni są lepsi i nadają się do tego, aby liderem być, a inni po prostu się do tego średnio nadają, albo nie nadają.
Ale każdy lider ma jakiś doradcę, no, się powinien spytać, co się stanie tak.
Ale nie każdy lider chce słuchać doradców, tak było, jest i pewnie
będzie.
Andrzej Brachmański, Klub Radnych Zielona Razem. Dziękuję serdecznie.